Pewnego dnia Józef postanowił, że znajdzie pracę. Będzie zarabiał i utrzymywał siebie. Właśnie przechadzał się ulicą, gdy nagle posłyszał nieprzyjemny głos, który zawsze kojarzył mu się z gangsterem.
Czego trzeba?
Szukam pracy.
Jakiej pracy?
Uczciwej.
Z uczciwą może być ciężko, ale jak dasz stówę, to coś ogarniemy.
Zastanowisz.
Jeszcze wrócisz.
Pomyślał, pracę przecież załatwia się w urzędach. Pójdę zatem do urzędu.
Panie dyrektorku Złociutki, chciałem pracę. Taką, jaką mają wszyscy, uczciwą.
200 zł.
Przecież reprezentuje mnie polityk. Pójdę tam, gdzie on pracuje. Na pewno mi pomoże.
Ja bym chciał znaleźć jakąś uczciwą pracę, panie polityku.
Józef, Józef. Wy prości ludzie myślicie, że to wszystko jest takie proste.
A nie jest?
Wiesz, ile mam spraw do załatwienia?
To coś się uda?
Posłuchaj. W polityce nie ma tak, że idziesz i coś załatwiasz. Z tym się trzeba spotkać. Temu trzeba posmarować. Ale ja poszedłem do Sejmu, żeby ciebie, Józef, reprezentować. Daj 300 i coś ogarniemy.
A więc to tak.
Wieczorem Józef miał już wszystkiego dość. Zrezygnował z szukania pracy. Wymagało to zbyt dużo pracy. W pewnym jednak momencie oświeciła go jasna myśl. Postanowił, że przejdzie na zasiłek. Dobry wieczór Państwu. Dni mamy właściwie tak krótkie, że można by powiedzieć dobry wieczór właśnie. Ciemno, zimno i do domu daleko, jak mówiono dawniej. Postaram się Państwa rozgrzać tym komentarzem. Proszę się ode mnie odsunąć, bo Humpty Dumpty Niedzielski właśnie ogłosił, spójrzcie, że w Polsce mamy już 2 przypadki krakena. 2 krakeny już są w Polsce. Bardzo niebezpieczna sprawa. Pyrciolodzy już zacierają ręce, bo być może znowu coś się uda narzucić jakieś jarzmo i przytulić kaskę. Skoro już o Humpty Dumpty zacząłem, to muszę Państwu polecić tekst z najwyższego czasu. Gazety, którą rzadko cytuję, a przecież zasługuje na to, żeby częściej się pojawiać, bo tam jest bardzo dużo zdrowego rozsądku. Gazety prowadzonej przez doktora Tomasza Sommera. Tym razem bardzo dobra analiza i zdroworozsądkowa tego, jaką politykę w sprawie zakupu szczepionek prowadzi nasze Ministerstwo Zdrowia i nasz rząd w ogóle. No bo tak, najpierw Humpty Dumpty, a za nim wszyscy łącznie z panem Morawieckim, uwierzyli w to, że preparaty Pfizera, Moderny są niezwykle lecznicze, skuteczne, na 105% skuteczne. To znaczy nawet zdrowego potrafią uzdrowić. Potem okazało się, że preparaty działają jak działają. Nakupili ich tyle, że zostało jeszcze miliony, 20 milionów dawek niewykorzystanych. Ludzie szczepili się pierwszą fazą, drugą fazą, trzecią już mniej, czwartą już naprawdę tylko kamikadze. I co? W kontrakcie przewidziane jest, że mamy w tym roku kupić preparatów Pfizera za 6 miliardów złotych. No i teraz pan Humpty Dumpty jest zdziwiony, że głupich, bo głupich, złych, bo złych, ale umów trzeba przestrzegać. pokazuje, że moderna odstąpiła litościwie od pewnej obligatoryjnej liczby jednostek, które państwo polskie ma zakupić, a Pfizer twardo obstaje, żeby kupić do końca. No kupić i kto to użyje? Przepraszam, miałem inaczej zacząć, ale Kraken. Kraken mnie po prostu rozbroił. Ale przejdźmy do rzeczy poważniejszych. Oto trwa ogólnoświatowa walka z korupcją. Okazuje się, że temat walki z korupcją stał się najmodniejszym tematem sezonu. Jak we wstępnej żartobliwej scence, kolejnej scence z życia Józefa K., pokazaliśmy, korupcja jest elementem naszej rzeczywistości. Ale jakie jest najbardziej skorumpowane państwo wokół nas? Wszyscy odpowiecie zgodnym chórem. Tak, najbardziej zaprzyjaźnione obecnie administracyjnie z Polską państwo Ukraina, najbardziej skorumpowane. I oto teraz pan prezydent Zełenski ogłosił wielką walkę z korupcją, bo okazało się, że jakiś urzędasek za zakup generatorów prądu, pewnie z darów, w wartości 20 milionów dolarów przytulił 400 kilkadziesiąt milionów dolarów do kieszonki. Tysięcy dolarów. 400 kilkadziesiąt tysięcy dolarów do kieszonki. Czymżeż to jest wobec prawie miliardowego majątku pana Żołęskiego? I teraz spójrzcie państwo, bo chciałbym to wyjaśnić za pomocą języka mniej podpadającego algorytmom niż język mówiony. Otóż ogłaszamy walkę z korupcją. Śledczy przystępuje do akcji i łapie korupcję. Pan Żołęski ogłosił walkę z korupcją i walczy. Tak jakby się sam złapał za rękę. Coraz więcej przykładów tego przychodzi zza wschodniej granicy, że jest to korumpoland po prostu. Jeden wielki korumpoland. Mój znajomy opisał mi taką sytuację. Otóż przeprowadził zbiórkę bardzo dużą i wysłał na Ukrainę 100 plecaków taktycznych z GPS-ami. Po tygodniu sprawdzono, gdzie logują się te GPS-y. Okazało się, że 60% z tych plecaków logowało się w Polsce. O czym to świadczy? Że trafiły na bazary, targi, zostały sprzedane. Nie chcę państwa zniechęcać do pomocy, tylko chcę pokazać, że pomaganie bez głowy i takie misiopuchatkowe wierzenie, że wszystko będzie dobrze i uczciwie, kończy się tak, jak się musi skończyć. Mówię to z Krakowa, który jest właśnie gnębiony przez epidemię syfilisu i rzeżączki, gdzie przypadki HIV są już bardzo liczne. Zgadnijcie państwo, dlaczego? Tak, wielu odpowie, gdybyście przestrzegali dekalogu, nie mielibyście syfuły, rzeżączki, ani AIDS-a. No, gdybyśmy, ale ludźmi jesteśmy wątłymi. Człowiek jest wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie, jak pisał bodaj Sęp Szarzyński. O tej korupcji trochę państwu opowiem. A zaczniemy może od najbardziej głośnej korupcji, jaka się w ostatnim czasie przez media przetacza, a więc korupcji w Parlamencie Europejskim. Bardzo wielu posłów, zwłaszcza posłów polskich, teraz zaczęło się barwnie wypowiadać na ten temat. Głos zabrał nawet Leszek Müller, znany z tego, że przecież nigdy nie dał się skorumpować i nigdzie nie dał się skorumpować. I znany z tego, że kiedyś w Monte Carlo zwinęła go policja. Ciekawe dlaczego. No ale to są stare dzieje. A teraz pan Leszek Müller, który napił się jakiegoś eliksiru młodości, nadal się wypowiada. Mijają epoki, a pan, panie Müller, dalej w siodle. No tak. Parlament Europejski. pani Ewa Kajli, o której już Państwu mówiłem i do której, jak wyczuliście Państwo w komentarzach, czuję pewną słabość. No, okazało się, że partner skorumpowany, tatuś skorumpowany, ona skorumpowana, 16 lokali przeszukanych, 720 tysięcy euro znalezione w reklamówkach. No i już 16 chyba przypadków postawienia parlamentarzystów europejskich pod zarzutami. Wszystko to pięknie i naraz, bum! Ktoś wrzucił do tego wychodka granat. Tym kimś jest pan Antonio Panzeri. Antonio Panzeri, włoski eurodeputowany. Jakiej państwo myślicie opcji? Wiadomo, lewicy. Najbardziej uczciwie skorumpowani są lewicowcy w Parlamencie Europejskim. Przynajmniej tak jak teraz widać, pani Kajli, pan Antonio Panzeri. I oto pan Antonio Panzeri pękł w śledztwie i zaczął sypać. No i sypie, kto brał, gdzie, od kogo, jak zakatarzeni byli niektórzy europarlamentarzyści, jak to Katar zbierał swoje żniwo. W czasie, gdy szalała pandemia koronawirusa, a więc takiego wzmocnionego Kataru, w Parlamencie Europejskim szalał Katar z reklamówkami pełnymi pieniędzy. No i trudno. Prawdziwy poseł reklamówce się nie oprze. I tak to wyszło. No więc prawdziwy mężczyzna Antonio Panzeri zaczął sypać i to może spowodować lawinę kolejnych aresztowań. Panzeri poszedł na pełną ugodę z belgijskim wymiarem sprawiedliwości. Opowiada o skandalu korupcyjnym związanym z Katarem. Antonio Panzeri ma 68 lat i jest szczerym rewolucjonistą lewicowym. Jak wiadomo, rewolucjoniści mają w kieszeni taki magnes, do którego przyklejają się produkowane we Frankfurcie nad Menem euro. Ale dolarkiem też nie pogardzą. Jakbyście Państwo myśleli, że to jest jedyny przykład korupcji, to jesteście, jakby to powiedział nasz pierwszy prezydent Niepodległej Republiki Okrągłego Stołu, jesteście w mylnym błędzie. Zaraz opowiem Wam więcej. Na przykład jest taki czeski milioner, były premier, nazywa się Andrej Babiš. Andrej Babiš sławił się właśnie tym, że bo startuje w wyborach prezydenckich, w których jego konkurentem jest generał Pavel, nie mylić z Havlem, chociaż jest takie hasło w Pradze, Pavel na hrad i przekreślone jest P i wpisane H. Także wychodzi Havel. Havel tam się cieszy dużą popularnością ciągle, Václav Havel. Więc nie chcę tu mówić o generale Pawlu, który na szczęście ma większe szanse na bycie prezydentem Czech niż Andrej Babiš. A dlaczego mówię na szczęście? Bo Andrej Babiš stwierdził właśnie w wywiadzie, że gdyby Polska była w potrzebie albo któryś kraj nadbałtycki, to on żołnierzy czeskich by nie wysłał. Czechy są w NATO, a Andrej Babiš ma na to zupełnie inny pogląd. I pewnie byście się Państwo zastanawiali, skąd ten Andrej Babiš ma takie pomysły, a ja Wam powiem skąd. Z Kremla. Andrej Babiš od dawna związany jest z rosyjskimi biznesami. Co więcej, Andrej Babiš, jego koncern Agrofert, na początku tego wieku występował w słynnej polskiej aferze paliwowej. I wiele wątków, wątek Wiktorii, wątek pana H, wątek kilku innych dużych przestępców paliwowych wiódł do Andreja Babiša i Agrofertu. Więc nie dziwcie się Państwo, że coś, co sterowane było przez Rosjan, bo cała afera paliwowa na początku tego wieku była sterowana przez oficerów rosyjskich. A wiem to jako autor, no powiem nieskromnie, najbardziej wnikliwych filmów o mafii paliwowej, za które kiedyś nawet nagroził mnie magazyn Press. Mam chyba w toalecie jeszcze tą statuetkę. Gdzieś tam obok szczotki do czyszczenia sedesu. Więc wracając do Andrzeja Babisza. Andrzej Babisz był jedną z głównych postaci, do których w Czechach wiodły nici mafii paliwowej. Tam tego nigdy do końca nie wyjaśniono. Robił interesy z Rosjanami i dorobił się dużego majątku. Ale nie tylko Andrzej Babisz jest takim oligarchą w Czechach, który trząsł światem polityki i mediów. Inną ciekawą postacią jest Peter Kellner. Już Państwu o tym mówiłem kiedyś, że to właśnie Peter Kellner zdemaskował oligarchów finansowych w czasie największej pandemii. Otóż w czasie największej pandemii, w 2021 roku, Peter Kellner zginął w wypadku helikoptera na Antarktydzie. Czyli my siedzieliśmy wszyscy zamknięci lockdownami, zwykli szarzy obywatele pozamykani w domach, pilnowała tego policja, a oligarchowie finansowi wreszcie korzystali pełną piersią z całego świata, tak jak Peter Kellner. Na czym wzbogacił się Peter Kellner? Peter Kellner, w odróżnieniu od Andrzeja Babisza, był związany od początku swoimi biznesami z Chinami. I właśnie reprezentował i do dziś reprezentuje interesy chińskie w Czechach. Już do dziś nie reprezentuje, bo już nie żyje, ale dokąd mógł, to reprezentował. A dziś jego firmy czynią to nadal. Na przykład jeszcze jak żył, wynajął agencję PR-ową PRC&B, Reputation Management, do tego, żeby podnosić prestiż Chin w mediach i wszędzie. Zresztą sam był właścicielem mediów. I od 2007 roku prowadził intensywne interesy w Chinach, współpracował z ciekawym koncernem Huawei, który jest właściwie koncernem szpiegowskim, powiązanym z interesami państwa i komunistycznej partii Chin. Kellner z nimi współpracował i co więcej, dostał jako jeden z niewielu zachodnich, można tak nazwać, zachodnich przedsiębiorców, koncesję na udzielanie pożyczek w Chinach. Wejście na rynek chiński, wyobraźcie sobie państwo, jaka to jest dźwignia do robienia dużych interesów. Więc to wszystko Peter Kellner, jego Home Credit, firma Home Credit. Radzę państwu zapamiętać te dwa nazwiska, jeżeli chodzi o czeską politykę. Peter Kellner, nieżyjący już od 2021 roku i żyjący ciągle Andrzej Babisz, który usiłuje zostać prezydentem. Znając drogi ich kariery, będziemy lepiej rozumieć meandry ich postępowania i wypowiedzi, a być może, że w następnym komentarzu tygodnia poproszę o taką krótką analizę naszego niezawodnego czeskiego kolegę, który zna się na tym najlepiej, a jest wytrawnym dziennikarzem. Już kilkukrotnie zresztą był na naszych łamach. Władimir Petrilak objaśni Państwu meandry czeskiej polityki, a jest to niezwykle interesujące, naprawdę. Tam o dziwo w Czechach właśnie rozgrywają się najbardziej szpiegowskie akcje. No tak jak to jakoś się składa. Mówiąc o nieformalnych prezencikach i korupcji, nie mogę sobie darować takiej słodkiej wisienki, którą chcę Państwu dać. Zobaczcie Państwo, jak umilano udział w pracowitym szczycie w Davos wszystkim tym prominentnym uczestnikom. Tu jest tekst na ten temat. I z tego tekstu niemieckiego pisma dowiadujemy się, że na czas szczytu w Davos, organizowanego przez World Economic Forum i dziwnego profesorka Klausa Schwaba, ściągnięto do Davos ponad 100 luksusowych prostytutek, niektóre ściągnięto nawet z Hamburga. 100 prostytutek, ciekawe jaki zostawiły ślad węglowy. I kiedy ten ślad węglowy był największy? Nasza policja, polska policja, chce dokupić kolejne aplikacje do informatyki śledczej. Chcą nas całkowicie podglądać i podsłuchiwać, a potem tym handlować oczywiście. Bo to potem wycieka i w biznesie pomaga jednym, a utrudnia drugim. Dajcie małpie brzytwę i zobaczycie, co się stanie. Dajcie naszym służbom nowoczesne techniki podsłuchu, podglądu, a zobaczycie w niedługim czasie, jak będzie wyglądała polska polityka, polska demokracja, polski biznes przede wszystkim. służbokracja się odrodzi. Za blisko leżymy Rosji, która jest własnością służb specjalnych, aby na nas to nie oddziaływało. I chociaż służby mamy do niczego, jeżeli chodzi o chronienie interesów państwa, to jednocześnie są to dobrze zorganizowane gangi, które służą prywatnym interesom. Ciężkie słowa, mocne, ale przez wiele lat przyglądam się służbom, ich tak zwanej transformacji i ludziom, którzy tam służą. O niektórych, gdybym Państwu zaczął opowiadać anegdoty, a do tego też kiedyś dojdę, jak już będę na tyle brawurowy, że nie będzie mi zależało na niczym, to Państwo będziecie boki zrywać. Kto rządzi służbami? Naprawdę. No i żeby nie było, że tak tylko psioczę na Ukrainę, Polskę i kraje tutaj bliskie, to wybierzcie się Państwo ze mną do Nauru. Co to jest Nauru? Nauru to jest jedno z najmniejszych państw świata i to jest jego jedna z największych zalet. 24 km kwadratowe. Atol leżący na północny wschód od Australii bardzo się przydaje. Po pierwsze, jest to miejsce, skąd kopie się dużo fosforytów, a więc jest dochód. A po drugie, robi się tam znakomite przekręty. I służby dyplomatyczne na Uru służą do różnych celów. Właśnie, spójrzcie Państwo, znalazłem w dalekim Bangkoku opis najnowszego przekrętu z wykorzystaniem na Uru. Oto jak chińscy przestępcy, bo Chiny się specjalizują już coraz bardziej w takich przestępstwach wyrafinowanych, jak chińscy przestępcy wykorzystali nieruchomości służb dyplomatycznych na Uru w Bangkoku. Oto wydzierżawione przez dyplomatę konsula Onassisa Doma z Nauru nieruchomości wykorzystywane były przez chińską mafię do produkcji fałszywych paszportów chińskich i Nauru. Okazuje się, że Nauru, gdzie mieszka nominalnie 10 tysięcy osób, wydaje kilkadziesiąt tysięcy paszportów. Bardzo ciekawe. Konsulem pan Dom został w październiku 2019 roku, a teraz był także prezesem Związku Judo na Nauru. Bardzo prominentna postać na Nauru. Niedawno wkroczyła wreszcie policja do tego kompleksu dyplomatycznego w Bangkoku. Wybuchła wielka afera. No i tutaj mamy zdjęcia właśnie wjazd do kompleksu Nauru w Bangkoku i spójrzcie Państwo, jak malowniczo wyglądają Nauru, wyspy Nauru na pełnym morzu. To tak, żeby Państwo złapali taką morską bryzę i głębszy oddech przed tym, co czeka nas dalej. Kolejna zastanawiająca sprawa już niestety znów w Polsce. Podniósł tą sprawę bardzo głośno poseł Jan Krzysztof Ardanowski, który był ministrem rolnictwa w tym rządzie, ale jest to człowiek, którego znam i wiem, że jest bardzo uczciwy. I powiedział odważnie to, o czym Solidarność Rolników Indywidualnych mówi od dawna, o czym mówią rolnicze związki. Otóż tranzyt ukraińskiego zboża okazał się tranzytem mgławicowym. Owszem, ukraińskie zboże wjeżdża do Polski, ale niekoniecznie wyjeżdża. I okazuje się, że w miesiącach, w których cena zboża powinna rosnąć, bo mamy już 4 miesiące, prawie 5 miesiąc po żniwach, cena spada. Rolnicy są na granicy opłacalności swojej produkcji. Cena zboża spada. Dlaczego? Bo przyjechało zboże z Ukrainy i jest w sposób niekontrolowany w tej chwili sprzedawane. To oczywiście wina Unii Europejskiej, która zniosła cła na zboże z Ukrainą, no ale zero reakcji polskiego rządu. Dopiero poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski musiał się głośno odezwać, żeby sprawa w ogóle ujrzała światło dzienne. Zobaczcie, tu jest na ten temat dosyć ciekawy tekst informacyjny. Mamy kolejną zagadkową sprawę. Tych zagadek mamy więcej. Zagadka, która odbiła się szerokim echem w tym tygodniu w mediach, to tak zwani hiszpańscy nurkowie. Oto wokół, tu mamy akurat informację z Trójmiasta, czyli jakby z pierwszej ręki. wokół instalacji strategicznych kręcili się dziwni nurkowie i nie wpadliby, gdyby nie to, że sztorm, pogoda zmusiła do akcji ratunkowej, służby ratunkowe. I oto okazało się, że wyłowiono z wody nurków. Jeden miał paszport hiszpański, a drudzy też przedstawili się jako Hiszpanie. Zagadkowo szybko zostali zwolnieni do domu. Rzeczpospolita przyniosła informację, że są to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. No to i tak dobrze, że nie dywersanci Putina na przykład, bo by nam wysadzili cały naftoport w powietrze, albo diabli wiedzą co jeszcze. Na szczęście to tylko przemytnicy kokainy. Na szczęście przemycili tylko trochę kokainy, a nie wysadzili nam w powietrze instalacji. To jest przyczynek do tego, jak działają nasze służby. Nie będę mówił o tym więcej, bo wszyscy o tym trąbią, a więc tylko podkreślam, że to miało miejsce. Oficjalnie Unia Europejska wprowadziła na razie taki miękki nakaz karmienia mieszkańców Europy robactwem. To już Państwu mówiłem, Ursula von der Leyen za tym stoi, a będą nas karmić robactwem. No i będą przekonywać, że robactwo jest zdrowe. Kiedyś rozmawiałem z kolegą dawno temu, filozofem, i on stwierdził: Witek, jeszcze za naszego życia ludzie będą zajadać się ekskrementami i mówić, jakie to pyszne. I szczytem mody będzie mieć brązowy nosek i brązowe usta. Przepraszam. Wiem, że Państwo jesteście wrażliwi. Ale śmiałem się mu w nos, mówiąc: nie, do tego nie dojdzie. Potem okazało się, że w świecie sprzedawane są puszki z kałem celebrytów i całkiem dobrze są licytowane. Więc uważam, że obrzydliwość czasów, które nadchodzą, dopiero pokazuje nam swoje oblicze i niekoniecznie jest to tylko oblicze Ursuli von der Leyen, ale też innych. No cóż, widzicie Państwo, wprowadzono oficjalnie już nakaz skarmiania trzody europejskiej robactwem. I teraz powiem Państwu, że z laboratorium, które kiedyś podawało mi znakomite dane dotyczące COVID, jak Państwo pamiętacie już z marca 2020 roku, kiedy mówiłem o tym, co dziś powszechnie jest wiadome, a wtedy uważano za spiskową teorię, do dziś jakaś komedyjna Rada Naukowa Patronite'u nakazuje uważnie śledzić moje poglądy na temat COVID w podtekście, że one są podejrzane. No dla takich naukowców jak oni na pewno są podejrzane, bo dla nich jest prawda podejrzana po prostu. Więc ci sami znajomi z laboratorium w Kalifornii przysłali mi analizę tego, jak może wpływać zżeranie robaków, zwłaszcza posiadających chitynę, czyli tych wszystkich latających insektów, na zdrowie ludzkie. Teraz cytuję naukowców. Zobaczcie Państwo, że to będzie kiedyś oficjalnie podane, a na razie jest to zwalczane. Chityna indukuje produkcję cytokin, rekrutację leukocytów i alternatywną aktywację makrofagów. Większość z nas powie: dobra, to jakieś wymądrzanie naukowe. Lekarze już wiedzą, o co chodzi. Ci mądrzejsi, bo ci głupsi nawet nie wiedzą, jak jest zbudowana komórka. Oni tylko wiedzą, jak jest zbudowana kieszeń, żeby wkładać tam okrągłe stóweczki. Ale ci mądrzejsi wiedzą, co powiedziałem. Mówiąc językiem najprostszym, po zjedzeniu świerszczy i innych insektów może dochodzić do burzy cytokinowej w naszym organizmie, podobnej, jaka występuje po zarażeniu i przejściu choroby COVID-19. Ciekawe? Ciekawe. Będę drążył ten temat, ale już dziś go sygnalizuję. To nie jest swoimi ustami, tylko ustami specjalistów, którzy no, naprawdę się na tym znają. Skoro te kryminałki jeszcze tak molestuje dzisiaj, to opowiem o prawdziwym molestowaniu, a właściwie molestowaniu, które nie jest czynnością seksualną. Oto spójrzcie Państwo na artykuł. Prokuratura w Poznaniu uznała, że macanie i całowanie nastolatki w taksówce Bolt nie jest czynnością seksualną. W ten sposób Gruzin Szota G., który był kierowcą Bolta i molestował w ten sposób nastolatkę, uniknął aresztowania dzięki prokuraturze. Panie ministrze Zbigniewie Ziobro, może pan zwrócił uwagę na to, co tam się dzieje w tej poznańskiej prokuraturze, bo skoro oni uważają, że macanie i całowanie nie jest czynnością seksualną, to co oni tam na korytarzach robią? No i jeszcze jedna niemiła informacja, znaczy tam mam nadzieję, że była niemiła dla państwa, ta jest już zupełnie niemiła, oto znika jedna z najlepszych kopalni węgla kamiennego w Polsce, Makoszowy. Kopalnia Makoszowy, zabrzeńska kopalnia, uważana za jedną z najbezpieczniejszych w Polsce, bo nie występuje tam w znacznych ilościach metan, mająca najczystsze pokłady węgla, jest de facto likwidowana. I to w czasie, gdy politycy PiS mówią o powrocie do energetyki węglowej, bo Putin, bo wojna. Co się dzieje? Jak to jest? Ja rozumiem, że Andrzej Babisz, jako premier jeszcze Czech, stał za tym, żeby rabować Polskę, nakładając kary za elektrownię Turów. No bo tak to było. Ale teraz, kto likwiduje Makoszowy i w czyim interesie? Tu mamy z Tarnowskich Gór informacje, proszę zobaczcie państwo, one są. Dla polepszenia nastroju spójrzcie państwo, jak Bill Gates dostał w papę galaretką. To jest forma dialogu, którą proponuje Bill Gates i Klaus Schwab, więc też i odpowiedzi, jakie uzyskują, są takie. Ja myślę, że to poprawia państwu nastrój. Zobaczcie, jak się roztrząsł. Ten taki gromowładny człowiek, miliarder, który chce zarządzać całym światem, dostał w papę galaretką i roztrząsł się jak małe, rozhisteryzowane dziewczątko. Prezydent Ukrainy napisał list z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Prezydent Ukrainy, pan Wołodymyr Żeleński, napisał: 160 lat temu nasze narody stanęły ramię w ramię przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. Zastanowiłem się. To znaczy, że kozacy wtedy prali ruskich czy naszych? Bo wydaje mi się, że kozacy prali naszych. A tu okazuje się, że ramię w ramię rozwalali imperializm rosyjski. Czyli oni byli de facto kozacy, którzy lali naszych, lali ich naprawdę będąc naszymi agentami. No tak to trzeba zrozumieć. Służyli carowi, ale tak naprawdę służyli nam. Oto jaka logika w badaniach historycznych zaczyna dominować. Zaiste zabawna, prawda? Ale tylko dla tych, którzy posługują się logiką, bo dla innych naturalna. Tak jak zjedzenie robaków. Polska przekazała Unii Europejskiej faktury na 2 miliardy 200 milionów euro. To jest jakieś 10 miliardów złotych. Są to faktury za dostarczony Ukrainie sprzęt wojskowy. Unia Europejska miała pokrywać te wydatki, no i pokryła nam, wiecie ile? 27 milionów euro dostaliśmy z powrotem. Przekazaliśmy faktury na 2 miliardy 200 milionów, a dostaliśmy 27 milionów. Coraz lepsze interesy robi nasz rząd. Może należałoby wprowadzić do tego rządu kilku starozakonnych, którzy potrafią liczyć, bo zaczyna być problem. Wiem, że już mnie powiesicie na suchej gałęzi za to, co tu wygaduję, ale naprawdę trochę starozakonnych w tym rządzie by się przydało, żeby zaczęli uczyć liczyć pana Morawieckiego i spółkę. A teraz coś po ogłoszeniu, czego szlak trafi ekologów i klimatystów. Bardzo dużo plastiku trafia do mórz i oceanów. No i teraz spójrzcie państwo na najnowsze badania, bo od tych badań szlak trafia Gretę Thunberg i całą resztę. O Grecie jeszcze będę mówił, bo Greciątko poszło za kratki, okazuje się, ale to w kąciku wiadomości pokrzepiających. Jak się łazi na wagary i wygaduje głupoty zamiast się uczyć, to w końcu się trafi za kratki, drogie dzieci. I to przykład Greci Thunberg. Ale to za chwilę. Natomiast badania, które z taką przyjemnością cytuję, mówią, że co roku trafia do mórz i oceanów 14 milionów ton plastiku nieprzetworzonego. A w cytowanych badaniach wykrywa się 1% tego. No i co? Jak to wytłumaczyć? No naukowcy zaczęli to tłumaczyć. Okazuje się, że są specjalne bakterie, które żrą plastik. I co na to ci wszyscy aktywiści? Ja oczywiście nie jestem za tym, żeby wywalać plastik do wody i wszędzie. Jestem wędkarzem, lubię czystą wodę i zdrowe ryby. Ale tych wszystkich przesadystów, którzy siedzą za biurkami, tyją, żreją te donacy i piją hektolitry kawy, chciałem właśnie powiadomić, że gdybyście się wybrali nad morza i oceany, to nie znajdziecie głównej części plastiku, który jest tam wyrzucany, bo mówiąc knajacko, wpindalają to jakieś bakterie. To są badania. Ja nie mówię gołosłownie. Bardzo ciekawa analiza postawy Polski w Unii Europejskiej w kontekście wojny na Ukrainie ukazała się właśnie w Wall Street Journal. I spójrzcie Państwo, bo to ciekawe i pouczające. Zawsze jak nas widzą inni, a nie jak my siebie widzimy w lustrze. I teraz tak, z analizy Williama Natressa z Wall Street Journal można przeczytać takie zdania. Polska wyłania się jako europejski lider w działaniach przeciwko rosyjskiej wojnie na Ukrainie. Wiemy to. Polska musi zmierzyć się naraz z Austrią, Węgrami i Niemcami, których postawa jest niejednoznaczna i inna od postawy Polski. Polska wywiera presję na Berlin, ale w swoich wysiłkach jest coraz bardziej osamotniona, pisze William Natress. Berlin nie pozwoli na wysłanie czołgów na Ukrainę, dopóki Stany Zjednoczone nie wyślą tam swoich czołgów. Z drugiej strony pan Natress twierdzi, że konflikt z Niemcami jest szansą polityczną dla PiS w roku wyborczym. Polska postrzegana jest jako lider proukraińskich nastrojów w Unii Europejskiej, ale jest w tym raczej odosobniona, pisze Natress. Sondaż przeprowadzony w 9 krajach Unii Europejskiej wykazał, że aż 48% mieszkańców tych krajów chce jak najszybszego zakończenia wojny. No, dla zdrowego rozsądku warto czytać i takie analizy. A teraz źródła BBC. Ze źródeł BBC oraz z analiz Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych wynika, że za 11 miesięcy wojny na Ukrainie zginęło na pewno 12 225 zabitych żołnierzy rosyjskich. Ustalono to na podstawie takich badań bezpośrednich. Zdaniem Centrum Analiz Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych 110 tysięcy żołnierzy zostało wyeliminowanych, rannych, zabitych lub zdezerterowali. To są dane oczywiście brytyjskie i amerykańskie, więc mogą być obciążone błędem propagandowym, ale warto się z nimi zapoznać. I kolejny odcinek ulubionej przez nas sagi Ghislaine Maxwell i Jeffrey'a Epsteina. Otóż Ghislaine Maxwell właśnie udzieliła pierwszego oficjalnego wywiadu od czasu zapuszkowania i stwierdziła nie mniej, nie więcej, spójrzcie, że Jeffrey Epstein wcale nie popełnił samobójstwa w więzieniu. Został zamordowany, sugeruje Ghislaine Maxwell. Tutaj mamy między innymi tekst The Independent na ten temat, ale to kilka tekstów. W swoim pierwszym wywiadzie po aresztowaniu sugeruje, że Jeffreyowi Epsteinowi zrobiono samobójstwo, ponieważ za dużo wiedział. To by było tak jak i z jej tatusiem Robertem Maxwellem, którego załatwił Mossad, o czym opowiadał mi Yuval Aviv, który popełnił na ten temat po odejściu ze służby książkę. Polecam Państwu, skoro już weszliśmy na takie lekko spiskowe tony, polecam Państwu rozmowę bardzo ciekawą z Whitney Webb, autorką dwóch ciekawych książek na temat Jeffrey'a Epsteina i jego powiązań. Whitney Webb w tym oto wywiadzie mówi wprost, że Epstein był powiązany zarówno z klanem Clintonów, jak i z Billem Gatesem, z Białym Domem przez kilka kadencji oraz ze służbami specjalnymi Stanów Zjednoczonych i Izraela. Mówiąc krótko, ten serial na Netflixie o Jeffreyu Epsteinie możecie Państwo wyrzucić do kosza, bo tam o tym nic nie ma. Czy nie ma prawdy? Jest mydlenie oczu. Cała sprawa Jeffreya Epsteina jest dziwnie wyciszana, więc może warto słuchać takich łebskich dziewczyn jak Whitney Webb. Z takich ciekawostek międzynarodowych, no to możemy zauważyć, że Republika Południowej Afryki właśnie dołączyła do niespodziewanego sojuszu z Chinami i Rosją i operacja dołączenia Republiki Południowej Afryki, na przykład do wspólnych manewrów wojskowych Chin i Rosji, nosi nazwę Operacja MOSI. Tu mamy akurat z wirtualnej Polski informację, no niezbyt to jest zacny dziennikarsko portal, ale może coś uświadamia. Putin, według Reutersa teraz, zobaczcie Państwo, stwierdził, że w wojnie nuklearnej nie będzie zwycięzców. Skoro Putin doszedł do takich wniosków, to możemy się czuć trochę bezpieczniejsi. Zobaczcie sami. To by były takie informacje denerwujące, a teraz pora na kilka informacji pokrzepiających, w których los wagarowiczki Grety Thunberg jest dla mnie bardzo symptomatyczny. Nie chodźcie na wagary, bo choć staniecie się chwilowo gwiazdami, to w sumie zostaniecie durniami. To mówię do młodzieży. No i kącik wiadomości pokrzepiających. Niemiecka policja aresztowała Gretę Thunberg, będącą wśród protestujących aktywistów we wsi Leutzerath, gdzie prowadzi się wyburzenia, by wydobywać węgiel. Robi to koncern RWE. No więc Grecia dostała klapsa i poszła za kratki. Niesforny i dziwny Elon Musk wystąpił z bardzo mocnym wystąpieniem o Światowym Forum Ekonomicznym. Według niego Światowe Forum Ekonomiczne staje się coraz bardziej samozwańczym rządem światowym, którego ludzie nie wybierali i którego ludzie nie chcą. No powiedział rozsądnie. Tak myślę ja też. Zwykły szeregowy gadowski. Zespół naukowców, inżynierów i lekarzy z Krakowa opracował innowacyjną technologię wczesnego wykrywania raka. Premiera systemu nastąpi na targach medycznych w Dubaju w 2024 roku. No ciekawe. Naukowcy z USA stworzyli syntetyczne bakterie, które atakują komórki raka. Do wnętrza bakterii E. coli wprowadzili syntetyczny hydrożel, który sprawił, że przestały się one rozmnażać, ale żyły i stały się odporniejsze na czynniki niszczące naturalne bakterie, na przykład antybiotyki wysokie pH czy nadtlenek wodoru. Testy pokazały, że mogą atakować nie tylko komórki nowotworowe, ale także inne groźne bakterie. W sobotę 800 mężczyzn ze wspólnoty Wojownicy Maryi odśpiewało Bogu Rodzicę w Bazylice w Bydgoszczy, a następnie przeszło miastem procesji różańcowej. Było to pierwsze ogólnopolskie spotkanie tej wspólnoty. Mężczyźni modlili się za swoje rodziny i ojczyznę. Założycielem i liderem duchowym tej wspólnoty jest salezjanin ksiądz Dominik Chmielewski. Pozdrawiam, Dominiku. Bardzo imponuje to, co robisz. 20 tysięcy osób na Marszu dla Życia w Paryżu. W niedzielę, 22 stycznia, ulicami Paryża przeszedł Marsz dla Życia. W wydarzeniu wzięło udział około 20 tysięcy obrońców życia, podała Marsz Pire la Vie, największa organizacja pro-life we Francji. 20 tysięcy obrońców życia zmobilizowało się w Paryżu, by przeciwstawić się ukonstytuowaniu aborcji i legalizacji eutanazji. W Waszyngtonie także odbył się duży Marsz dla Życia, największe wydarzenie pro-life w USA. Ulicami Waszyngtonu przeszedł w piątek ogromny marsz w obronie życia. Jego cel to wprowadzenie prawnej ochrony życia we wszystkich Stanach. Tak, wiadomości pokrzepiające. Mam nadzieję, że Państwo jesteście mimo wszystko pokrzepieni i że te wszystkie informacje, które pozbierałem dla Państwa w tym tygodniu, nie sprawiają aż tak przygnębiającego wrażenia jak pogoda, ale pomyślcie, że idzie już ku lepszemu, niedługo luty, potem marzec, słoneczko, kwiecień. Będzie dobrze. Dopóki żyjemy, dopóty każdy następny dzień będzie lepszy. I tego wam wszystkim życzę, podając i ściskając silnie dłoń, zdrowia i wolności.